Fragmenty powieści Interregnum autorstwa Przemysław Karda. Samochód terenowy podjechał pod niewielki domek zbudowany z jasno-pomarańczowych cegieł. Kolor dachówek oraz kształt budynku nawiązywały do typowej architektury tego regionu Włoch. Monika wraz z Robertem wysiedli z auta i skierowali kroki ku małej willi, gdzie Terry, kolega Roberta, wyznaczył im spotkanie. Jesteś pewien, że ktoś jest w domu? Zapytała. Dzwoniłem. Powiedział, że jest na miejscu. Jakoś tu cicho, odpowiedziała, wciskając przycisk domofonu. Kamera zainstalowana nad wejściem błysnęła obiektywem. Z zamontowanego przy furtce głośnika dobiegł skrzekliwy głos.
Hej, fajnie, że jesteście. Wejdźcie.
Tajemniczy ten twój kolega. Ceni prywatność i lubi izolację. Powiodła wzrokiem po wysokim murze odgradzającym posiadłość od otoczenia. Rozrywkowy gość. Może ściga go jakuza. Zapewne ma jeszcze czołg w garażu. Zażartował. Monika spojrzała na Roberta z politowaniem, po czym skierowała się do drzwi. Szczęk odsuwanych rygli i zamków zabrzmiał głucho w sielankowej ciszy ogrodu. W drzwiach pojawił się niski, szczupły i skromnie ubrany mężczyzna. Łypnął na Roberta, następnie jął intensywnie wpatrywać się w Monikę. Cześć, Terry, rzekł Robert, przerywając wzrokową fascynację kolegi. Robert, krzyknął chudzielec wyrwany z kontemplacji, kupę lat! Terry, to jest doktor Monika Eden z CERN. Moniko, to jest doktor Terry Whiteman z Gran Sasso, przedstawił Robert. Miło mi poznać, rzekła Monika, wyciągając rękę. Hej, hej, uścisnęli sobie dłonie. Wejdźcie, mały bałagan, ale jakoś chyba przetrwamy. Główny salon urządzony był w stylu późnej architektury starożytnego Rzymu, ale panował w nim, mówiąc oględnie, artystyczny nieład. Gazety, książki oraz stosy teczek z dokumentacją poniewierały się po całym mieszkaniu. Terry podszedł do stołu, zrzucił wszystko na podłogę, po czym wskazał na drewniane krzesła. Siadajcie, może coś do picia? Zapytał. Monika obrzuciła wzrokiem pokój i wyobraziwszy sobie bałagan, jaki musi panować w kuchni, doszła do wniosku, że nie ma ochoty nawet na wodę mineralną. Dziękuję, jesteśmy po obiedzie, wyłgała się z uśmiechem. Robert? Zapytał Terry. Też dziękuję. Lepiej powiedz, co u ciebie słychać. A, widzisz, nie pracuję już w Gran Sasso. Teraz jestem wolnym strzelcem. Wykonuję audyty dla prywatnych instytutów. Takie tam różne obliczenia, poprawki, doradztwo. Myślałem, że jesteś zaangażowany w pracę naukową właśnie w Gran Sasso, rzekł Robert ze zdziwioną miną. Byłem, wyraźnie zmieszał się Terry. Jak badania w Genewie? Słyszałem, że udało się wam dojść do jakiegoś przełomowego odkrycia, dodał po chwili, spoglądając na Roberta i Monikę. Tak, do tego samego, co wy 2 lata temu, odrzekł Robert. Poważnie? Zapytał, gładząc się po niewielkim zaroście. Nie jest to błąd pomiarowy. Sprawdziliśmy wielokrotnie, wtrąciła się Monika. Rozpędziliśmy neutrina do prędkości przewyższającej prędkość światła. Chcemy, abyś na to zerknął, Monika porozumiewawczo spojrzała na Roberta. Szczególnie zaś zależy nam na opinii profesora Guantaro. Nie macie po co do niego jechać, burknął cicho Terry. Nie pomoże wam. Odkąd pracuję dla wojska, nie angażuję się w cywilne projekty. Zresztą ponad połowa naukowców z projektu Opera zaczęła pracę dla Ministerstwa Obrony. Nie bardzo rozumiem, Monika nie ukrywała zdziwienia. Nie masz z nimi kontaktu? Tak jakby. Wyjechali i nie odbierają telefonów. Kilku moich kolegów, z którymi rozmawiałem, powiedziało, że podpisali lojalkę i nie mogą zdradzać szczegółów swojej pracy, odparł podchodząc do okna i uchylając lufcik. Zatem co sugerujesz? Co moglibyśmy zrobić? Zapytał Robert, drapiąc się po podbródku. Terry zbliżył się do szafki z dokumentami i wyjął grubą teczkę. Rzucił ją na stół, wzbijając przy tym niemałą ilość kurzu. Wybaczcie, powinienem tu kiedyś posprzątać. Terry nie wyglądał na zmieszanego. To są akta dotyczące eksperymentu Opera, kontynuował jak gdyby nigdy nic. Wyniosłem je, jak mnie zwalniali. Są autentyczne, a nie jak te ocenzurowane przez wojsko w Gran Sasso. Porównajcie je ze swoimi wynikami. Monika wzięła je do ręki, a następnie wymownie spojrzała na Terrego. Tylko tyle? Zapytała. Nie chciałem rozmawiać o tym przez telefon. Jaką prędkość osiągnęliście, zderzając cząstki ze sobą? Zapytał, dając im znać ręką, aby poszli za nim. Monika i Robert posłusznie wstali. Pojedyncza żarówka zawieszona przy suficie rozjaśniła piwnicę. W oczy rzucało się panujące w środku pomieszanie z poplątaniem. Ściany zdobiły kartki z wzorami, obliczenia, wykresy i inne tego typu naukowe ozdobniki. Zaś środek piwnicy zajmowała bryłowata maszyna częściowo nakryta jasnym płótnem. Cząstki wyprzedziły światło o 60 nanosekund, powiedział Robert, rozglądając się po warsztacie. Budujesz tu jakąś bombę, czy co? O tym później. Gdybym wam powiedział, że neutrina przekroczyły czterokrotnie prędkość światła, co byście rzekli? Terry wyszczerzył się sympatycznie. To niedorzeczne, wycedziła Monika. Terry, o czym ty mówisz? Zapytał Robert badawczo, spoglądając na kolegę. O tym, że znana nam fizyka jest w wielu przypadkach błędna. Projekt w Gran Sasso został zamknięty nie dlatego, że przekroczyliśmy prędkość światła o 60 czy nawet milion nanosekund. Został zamknięty dlatego, że podważył zasady współczesnej fizyki oraz podczas tego pieprzonego eksperymentu z neutrinami zginął jeden z naukowców. Tego już wam nie powiedzieli, prawda? Monika i Robert spojrzeli po sobie. Na ich twarzach malowało się całkowite zaskoczenie. Nie, tego nam nie powiedzieli, odparł Robert, po czym zapytał. Nie rozumiem, jak mógłby ktoś zginąć podczas testowania prędkości neutrin? Monika nie odezwała się. Uważnie popatrywała na Terego, szukając w nim oznak szaleństwa. Moniko, Robercie, projekt Opera miał za zadanie sprawdzenie między innymi, dlaczego liczba neutrin słonecznych obserwowanych w detektorach jest 3 razy mniejsza od oczekiwanej wartości wyliczonej teoretycznie. Doszliśmy do wniosku, że obliczenia oparte na zasadzie znanej nam fizyki są do dupy. Naukowcom nie zgadzała się teoria z rzeczywistością. Dlatego zaproponowali, że w takim razie trzeba stworzyć nowy naukowy dogmacik. Wymyślono, że w ziemskich warunkach możemy zaobserwować tylko neutrina elektronowe, które stanowią 1/3 neutrin słonecznych. To tak, jakby sobie teraz wymyślili na przykład, że Słońce jest ciepłe, bo jest żółte. Tak po prostu. Przecież to absurdalne, Terry, oburzył się Robert. Nie pasowało im, to sobie dorobili idiotyczne wytłumaczenie. To jest kuglarstwo, a nie nauka. Tak samo jak geometria czasu i przestrzeni? Wtrąciła zgryźliwie Monika. Robert uspokajająco pokiwał głową, po czym rzekł. Faktycznie, to nie pierwszy przypadek tego rodzaju. Co za obłęd, ale mów dalej, co się stało? Zrodził się konflikt, część naukowców zaprotestowała, mówił Terry, chodząc w kółko. W ramach projektu odrzuciliśmy oficjalną naukę i rozpoczęliśmy badania na zasadzie prób i błędów. Wtedy to się stało. Cząstki neutrin mionowych osiągnęły prędkość 4-krotnie większą od prędkości światła. Był to przypadek. Nikt za cholerę nie wiedział, jak do tego doszło. Monika oparła się o ścianę i przysłuchiwała się uważnie temu, co mówił Terry. Co stało się potem? Roberta zżerała ciekawość. Na początku był szok. Wszyscy się zgodzili co do tego, że są to zapewne błędy pomiarowe. Sprawdzaliśmy wszystko. Podczas tak dużych prędkości na zewnątrz występowały niecodzienne zjawiska. Ściany i otoczenie falowały, niczym tafla jeziora, kiedy spada nań kropla wody. Według Harrisa, to jeden z naukowców, wyjaśnił Terry, ściany i położenie obiektów po każdym przyspieszeniu zmieniały miejsce położenia. Zrobiliśmy test. Harris powiedział, że stanie przy ścianie, oprze się o nią, a my mamy rozpędzić cząstki do maksymalnych możliwości akceleratorów. Nikt nie brał na poważnie jego teorii z ruchomymi ścianami. Nie wiedzieliśmy, że coś może się stać. Po prostu wykonaliśmy jego prośbę. Głos Terry'ego drżał. Robert podszedł do niego i położył ręce na ramionach. Terry, spokojnie, powiedział łagodnie. Co się wydarzyło potem? Uruchomiliśmy urządzenie, zrobiło się ciemno i głucho. Atmosfera w pomieszczeniu zrobiła się gęsta jak pod wodą, kiedy nurkujesz. Widzieliśmy dziwne obiekty. Otoczyła nas ogromna przestrzeń wypełniona geometrycznymi kształtami, trójkąty, koła, prostokąty oraz inne trudne do określenia obiekty. Istoty, postacie o wyglądzie nieprzypominającym człowieka. Wszystko widzieliśmy jednocześnie z każdej strony. Tak jakbym spoglądał na ciebie, mając lustro za twoimi plecami. Otaczała i przenikała nas dziwna sieć. Cała przestrzeń wypełniona była czymś w rodzaju siatek, jakby podtrzymujących strukturę miejsca. A po chwili wszystko się skończyło. Nastąpiła zapaść. Słyszeliśmy tylko odgłos syreny i miganie czerwonych świateł alarmowych. Byłem w szoku. Minęło kilka sekund i uruchomiły się generatory zapasowe. Wtedy... Głos Terry'ego załamał się. Zobaczyłem Harrisa. Miał rację. Ściany przesunęły się. Błagał mnie, żebym mu pomógł. Cierpiał, wydzierał się. Nie wie... Terry zawiesił głos, aby po chwili kontynuować. On ryczał, ryczał z bólu niczym zarzynane zwierzę. Pomóżcie mi, Boże, błagam! Co się stało potem? Mów, ponaglił Robert.